wód białą pianą, Coia Mo wysłała swych łuczników na kasztele. Ich potężne łuki z drewna złotego serca miały zasięg jeszcze większy niż dornijskie, cisowe. Coia zaczekała, aż drakar zbliży się na odległość 200 jardów i dopiero wtedy kazała strzelać. Sam wystrzelił razem z innymi i tym razem miał wrażenie, że jego strzała dotarła do okrętu przeciwnika. Wystarczyła jedna seria. Drakar zakręcił na południe w poszukiwaniu bezpieczniejszego łupu. Gdy wpłynęli do Zatoki Szeptów, zapadł już granatowy zmierzch. Goździk stała na dziobie z dzieckiem na ręku, gapiąc się na zbudowany na klifach zamek. To trzy wieże, wyjaśnił sam. Siedziba rodu Costainów. Rysujący się na tle wieczornych gwiazd zamek o oknach wypełnionych migotliwym blaskiem pochodni wyglądał wspaniale, ale sam zasmucił się na jego widok. Ich podróż dobiegała już końca. Jest bardzo wysoki, zauważyła goździk. Zaczekaj, aż zobaczysz wysoką wieżę. Dziecko się rozpłakało. Dzika dziewczyna rozpięła bluzę i podała mu pierś. Uśmiechała się, głaszcząc chłopczyka po miękkich, brązowych włoskach. Pokochała to dziecko prawie tak samo jak to, które zostawiła na murze, uświadomił sobie sam. Miał nadzieję, że bogowie będą łaskawi dla obu chłopców. Żelazni ludzie dotarli nawet na osłonięte wody Zatoki Szeptów. Rankiem, gdy cynamonowy wiatr płynął dalej w stronę Starego Miasta, o kadłub zaczęły się obijać spływające ku morzu trupy. Na niektórych przysiadły grupki wron, które wzbijały się w powietrze z głośnym protestem, gdy łabędzi statek potrącał ich groteskowo obrzmiałe tratwy. Na brzegu widzieli spalone pola i puszczone z dymem wioski, a na płciznach i łachach pełno było wraków. Przeważały wśród nich statki kupieckie i rybackie łodzie, ale widzieli też porzucone drakary oraz szczątki dwóch wielkich dromon. Jedna spłonęła aż do linii wodnej, a druga miała wielką dziurę w burcie w miejscu, gdzie uderzył w nią taran. Była bitwa, stwierdził Xondo. Niedawno. Kto byłby tak szalony, żeby napadać na ziemię położone równie blisko Starego Miasta? Xondo wskazał na częściowo zatopiony wrak drakara spoczywający na płyciźnie. Na rufie wisiały resztki chorągwi, wystrzępione i brudne od dymu. Sam nigdy jeszcze nie widział takiego godła. Czerwone oko z czarną źrenicą, pod czarną, żelazną koroną podtrzymywaną przez dwie wrony. Czyja to chorągiew? Zapytał sam, ale Xondo wzruszył tylko ramionami. Następny dzień był zimny i mglisty. Gdy cynamonowy wiatr mijał kolejną złupioną wioskę rybacką, z mgły wyłoniła się wojenna galera, zmierzająca powoli ku nim. Nazywała się Łowczyni. Jej nazwę wypisano za figurą dziobową, wyobrażającą smukłą dziewczynę odzianą w liście i trzymającą w ręku włócznie. Uderzenie serca później, po obu jej stronach pojawiły się dwie mniejsze galery, przypominające parę hartów podążających tuż za panem. Ku uldze sama nad schodkową białą wieżą Starego Miasta z jej koroną z płomieni powiewała chorągiew króla Tomena z jeleniem i lwem. Kapitan Łowczyni był wysokim mężczyzną, odzianym w szary jak dym płaszcz z obszyciem z czerwonego niczym żar atłasu. Podpłynął swoją galerą do cynamonowego wiatru, uniósł wiosła i zawiadomił ich krzykiem, że wchodzi na pokład. Jego kusznicy i łucznicy Coi Mo spoglądali na siebie nad wąskim pasmem wody, a on przeszedł na drugi statek w towarzystwie sześciu rycerzy, przywitał Kuhuru Mo skinieniem głowy, potem zaś zażądał, by pokazano mu ładownię. Ojciec i córka, naradziwszy się krótko ze sobą, wyrazili zgodę. Wybaczcie, rzekł kapitan, skończywszy inspekcję. Przykro mi, że uczciwi ludzie muszą być narażeni na podobne nieuprzejmości, ale lepsze to, niż wpuścić żelaznych ludzi do Starego Miasta. Zaledwie dwa tygodnie temu banda tych cholernych skurwysynów zdobyła w cieśninach tyroschijski statek handlowy. Zabili załogę, przebrali się w jej stroje i za pomocą zdobytych barwników ufarbowali sobie zarost na pół setki różnych kolorów. Po dostaniu się do portu zamierzali go podpalić, a potem otworzyć bramę od środka, gdy my walczylibyśmy z pożarem. Mogłoby im się udać, ale wpadli na panią wieży. Żona jej wiosłomistrza jest tyroschijką. Kiedy zobaczył te wszystkie zielone i fioletowe brody, przywitał statek po tyroschijsku i nikt z załogi nie potrafił mu odpowiedzieć. Sam był przerażony. Z pewnością nie zamierzają napaść na Stare Miasto. Kapitan łowczyni obrzucił go zaciekawionym spojrzeniem. To nie są zwykli łupieżcy. Żelazni ludzie zawsze plądrowali, gdzie tylko mogli. Uderzali nagle z morza, zabierali trochę złota i dziewcząt, a potem odpływali. Ale rzadko przybywały więcej niż jeden czy dwa drakary, a nigdy więcej niż sześć. Z tym już koniec. Nękają nas teraz setki ich okrętów, przypływających z tarczowych wysp albo z niektórych skał wokół Arbor. Zdobyli rafę kamiennego kraba, wyspę świń i pałac Syreny. Są też inne gniazda na skale podkowy i na kolebce Benkarta. Bez floty lorda Redwina mamy za mało okrętów, by stawić im czoło. A co robi lord Hightower? Oburzył się sam. Mój ojciec zawsze powtarzał, że on jest bogaty jak Lannisterowie i mógłby wystawić trzy razy liczniejszą siłę zbrojnych niż jakikolwiek inny chorąży Wysogrodu. Nawet więcej, gdyby wytarł bruki do czysta, zgodził się kapitan. Ale miecze nie zdadzą się na wiele przeciw żelaznym ludziom, chyba że ci, którzy je noszą, nauczą się chodzić po wodzie. Hightower musi coś zrobić. Z całą pewnością. Lord Leighton zamknął się na szczycie swej wieży z szaloną dziewicą i studiuje księgi z zaklęciami. Może przywoła armię z głębin, a może nie. Baelor buduje galery. Gantor dowodzi portem. Gard szkoli rekrutów, a Humphrey popłynął do Lys po morskich najemników. Jeśli uda mu się wydusić porządną flotę od tej kurwy jego siostry, będziemy mogli zacząć odpłacać żelaznym ludziom tą samą monetą. Do tego czasu możemy jedynie strzec zatoki i czekać, aż ta suka, która włada w królewskiej przystani, spuści wreszcie ze smyczy lorda Paxtera. Gorycz brzmiąca w ostatnich słowach kapitana wstrząsnęła Samem równie mocno jak to, co usłyszał od niego przedtem. Jeśli królewska przystań straci Stare Miasto i Arbor, całe królestwo się rozpadnie, uświadomił sobie, odprowadzając wzrokiem odpływającą łowczynię oraz jej siostry. Zastanawiał się, czy nawet Hornhill jest naprawdę bezpieczne. Ziemie Tarlich leżały na gęsto zalesionym pogórzu, 300 mil na północny wschód od Starego Miasta i daleko od morskich brzegów. Żelazni ludzie i ich drakary nie powinny im zagrozić, nawet jeśli jego pan ojciec walczył w dorzeczu, a w zamku został tylko słaby garnizon. Ale młody wilk z pewnością również wierzył, że Winterfell jest całkowicie bezpieczne. Aż do chwili, gdy Theon Sprzedawczyk wdrapał się nocą na jego mury. Sam nie mógł znieść myśli, że pokonał z goździk i dzieckiem tak długą drogę, teraz zaś może być zmuszony porzucić ich pośrodku wojny. Borykał się z wątpliwościami przez resztę rejsu. Nie wiedział, co zrobić. Zapewne goździk i dziecko mogliby zostać z nim w Starym Mieście. Miało ono mury znacznie potężniejsze od zamku jego ojca i broniły ich tysiące ludzi, nie garstka, jaką zapewne zostawił lord Randall w Hornhill, gdy pomaszerował do Wysogrodu na wezwanie swego seniora. Gdyby jednak się na to zdecydował, musiałby ich jakoś ukryć. W Cytadeli nie pozwalano, by nowicjusze mieli żony albo faworyty, przynajmniej nie otwarcie. Jeśli zostanę z goździg jeszcze długo, jak znajdę siły, by ją opuścić? A musiał ją opuścić albo zdezerterować. Powiedziałem słowa, pomyślał z przygnębieniem. Gdybym zdezerterował, zapłaciłbym głową. W czym pomogłoby to goździk? Pomyślał, że mógłby ubłagać Koyemo i jej ojca, by zabrali dziką dziewczynę na wyspy letnie. To rozwiązanie jednak również nie było bezpieczne. Gdy cynamonowy wiatr opuści Stare Miasto, będzie musiał znowu przepłynąć cieśniny Redwine'ów. Tym razem może mieć mniej szczęścia. A jeśli wiatr ucichnie i cisza morska unieruchomi letniaków? Jeżeli opowieści, które słyszał, mówiły prawdę, żelazni ludzie porwaliby goździk, by uczynić z niej poddaną albo morską żonę, a dziecko zapewne wrzuciliby do morza, żeby nie przeszkadzało. To będzie musiało być Hornhill, zdecydował w końcu sam. Gdy już dotrzemy do Starego Miasta, wynajmę wóz z kilkoma końmi i sam ją tam zawiozę. W ten sposób będzie mógł sprawdzić, jak wygląda zamek i jego garnizon, a jeśli zauważy coś niepokojącego, zawsze będzie mógł wrócić z dziewczyną do Starego Miasta. Dotarli do portu zimnym, deszczowym rankiem. Mgła była tak gęsta, że z całego miasta widzieli jedynie światło wysokiej wieży. Wzdłuż portu ciągnęła się pływająca zapora złożona z dwóch tuzinów zbutwiałych wraków połączonych łańcuchami. Tuż za nią stała linia okrętów, ciągnąca się od trzech wielkich dromon do ogromnego czteropokładowego okrętu flagowego lorda Hightowera, honoru Starego Miasta. Cynamonowy wiatr ponownie musiał się poddać inspekcji. Tym razem na pokład wszedł syn lorda Leytona, Gantor, odziany w płaszcz ze srebrnogłowiu narzucony na szarą, emaliowaną zbroję łuskową. Ser Gantor studiował kilka lat w Cytadeli i znał język letni. Obaj z Kuhuru Mo zamknęli się w kapitańskiej kajucie, by porozmawiać w cztery oczy. Sam wykorzystał ten czas, by wyjaśnić goździk swoje plany. Najpierw Cytadela. Oddamy listy od Johna i opowiemy o śmierci maestera Emona. Mam nadzieję, że arcymaesterzy wyślą wózek po ciało. Potem załatwię wóz i konie, żeby zawieźć cię do Hornhill, do mojej matki. Wrócę tak szybko, jak będę mógł, ale to może być dopiero jutro. Jutro, powtórzyła i pocałowała go na szczęście. Po dłuższym czasie ser Gantor wyszedł z kajuty i rozkazał unieść łańcuch, by cynamonowy wiatr mógł wpłynąć do portu. Gdy łabędzi statek cumował, sam podszedł do Koi Mo i trzech jej łuczników, którzy stali obok trapu. Letniacy wyglądali wspaniale w płaszczach z piór, które nosili tylko na lądzie. Sam czuł się przy nich jak łachmaniarz w workowatym czarnym stroju, wyblakłym płaszczu i pokrytych plamami soli buciorach. Jak długo zostaniecie w porcie? Zapytał. 2 dni, 10 dni, kto to wie? Tyle, ile będzie trzeba, by opróżnić ładownie i napełnić je na nowo. Koja wyszczerzyła zęby w uśmiechu. Mój ojciec musi też odwiedzić szarych maesterów. Ma księgi do sprzedania. Czy goździk może zostać na pokładzie, dopóki nie wrócę? Może zostać, jak długo zechce. Koja dźgnęła sama palcem w brzuch. Nie je tak dużo, jak niektórzy. Nie jestem już taki gruby jak kiedyś, bronił się sam. Długi rejs na południe spowodował, że stracił na wadze. Przysłużyły się temu wszystkie wachty, podczas których nie miał do jedzenia nic oprócz owoców i ryb. Letniacy uwielbiali owoce i ryby. Sam zszedł po trapie razem z łucznikami, ale gdy znaleźli się na lądzie, poszli swoimi drogami. Miał nadzieję, że pamięta, jak trafić do Cytadeli. Stare miasto było labiryntem, a on nie miał czasu na błądzenie. Siąpił deszcz, więc bruk był mokry i śliski, a zaułki spowijała tajemnicza mgła. Sam starał się ich unikać, trzymając się przybrzeżnej drogi, która wiła się wzdłuż brzegu miodowiny, zmierzając ku sercu miasta. Dobrze było znowu czuć pod stopami stałą ziemię zamiast kołyszącego się pokładu, lecz mimo to czuł się skrępowany. Ludzie patrzyli na niego z balkonów i z okien, spoglądali z otworów ciemnych drzwi. Na cynamonowym wietrze znał każdą twarz, a tutaj gdziekolwiek spojrzał, widział nieznajomych. Jeszcze gorsza była myśl, że może go zobaczyć ktoś, kto go pozna. Lorda Randyla Tarliego znano w Starym Mieście, lecz niewielu darzyło go miłością. Sam nie wiedział, czy gorzej by było, gdyby rozpoznał go jeden z wrogów jego ojca, czy któryś z jego przyjaciół. Postawił kaptur i przyspieszył kroku. Bramy Cytadeli strzegła para wysokich, zielonych sfinksów o ciałach lwów, skrzydłach orłów i ogonach węży. Jeden z nich miał twarz mężczyzny, a drugi kobiety. Tuż za wejściem znajdowała się komnata skrybów, gdzie mieszkańcy Starego Miasta przychodzili w poszukiwaniu akolitów, którzy spisywali ich testamenty i czytali im listy. W otwartych boksach siedziało kilku znudzonych skrybów, czekających na klientów. W innych straganach kupowano i sprzedawano księgi. Sam zatrzymał się przy stoisku z mapami i zerknął na ręcznie rysowaną mapę Cytadeli, by sprawdzić, jak najkrótszą drogą dotrzeć do dworu Seneszala. Trasa rozwidlała się u stóp posągu króla Daerona I, który siedział na wielkim kamiennym koniu, wskazując mieczem w stronę Dorn. Na głowie młodego smoka przysiadła mewa, a na jego mieczu dwie. Sam skręcił w lewo idąc drogą biegnącą wzdłuż rzeki. W porcie Wes widział, jak dwóch akolitów pomaga jakiemuś staruszkowi wsiąść do łodzi przed krótką podróżą na krwawą wyspę. Za nim wsiadła młoda matka, trzymająca w ramionach dziecko niewiele starsze od dziecka goździk. Pod przystanią grupka kuchcików brodziła na płyciznach, łapiąc żaby. Potem minął go strumień różowolicych nowicjuszy, zmierzających w stronę septoru. Trzeba było tu przybyć, gdy miałem ich lata, pomyślał sam. Gdybym uciekł z domu i przybrał fałszywe imię, mógłbym zniknąć w tłumie nowicjuszy. Ojciec udawałby, że Deacon jest jego jedynym synem. Wątpię, by chciało mu się mnie szukać, chyba żebym zabrał muła. Wtedy mógłby mnie dorwać, ale tylko po to, by odzyskać zwierzę. Pod dworem seneszala rektorzy zakuwali w dyby jakiegoś nieco już starszego nowicjusza. Kradł żywność z kuchni, wyjaśnił jeden z nich akolitom, którzy przyglądali się temu, czekając, aż będą mogli zacząć ciskać w więźnia zgniłymi jarzynami. Wszyscy obrzucili zaciekawionymi spojrzeniami sama, który przeszedł obok nich w czarnym płaszczu wydętym na wietrze niczym żagiel. Za drzwiami znajdowała się sala o kamiennej posadzce i wysokich łukach okien. W jej końcu siedział na podwyższeniu mężczyzna o wynędzniałej twarzy, skrobiący coś w księdze gęsim piórem. Choć był odziany w szatę maestera, nie miał na szyi łańcucha. Sam odchrząknął. Dzień dobry. Mężczyzna uniósł wzrok i najwyraźniej nie spodobało mu się to, co zobaczył. Pachniesz nowicjuszem. Mam nadzieję wkrótce nim zostać. Sam wyjął listy, które dał mu Jon Snow. Wyruszyłem z muru z maesterem Emonem, ale on zmarł podczas podróży. Gdybym mógł pomówić z seneszalem, jak się nazywasz? Samuel. Samuel Tarly. Mężczyzna zapisał imię w księdze i wskazał piórem na ławę pod ścianą. Usiądź tam. Wezwę cię, gdy nadejdzie twoja kolej. Sam spoczął na ławie. Inni ludzie przychodzili i odchodzili. Niektórzy zostawiali wiadomości i oddalali się, a niektórzy rozmawiali z siedzącym na podwyższeniu mężczyzną, który wpuszczał ich przez drzwi za swymi plecami na wiodące ku górze kręte schody. Jeszcze inni siadali na ławach, czekając na wezwanie. Sam był niemal pewien, że kilku z tych, którzy się go doczekali, przyszło po nim. Gdy zdarzyło się to po raz czwarty i piąty, wstał i podszedł do siedzącego za biurkiem mężczyzny. Jak długo to jeszcze potrwa? Seneszal to ważny człowiek. Przybyłem aż z muru. W takim razie spokojnie możesz jeszcze trochę poczekać. Mężczyzna machnął gęsim piórem. Usiądź sobie pod oknem.